Kalinko! Kalinko! Ty moja przesłodko! Kalinko! Tyś je tako dobro!
Marian!
Ja bycie zjot.
Ale kochanie, ale ja jestem niezdrowa. Sam tuż. Marian, to puść to!
Czekaj, nie idę! Tyś jak taki pończuś wykrywany, ja bycie zjot.
Panie Marianie, ja panu zabraniam mnie jeść. Żona na pewno pyszny obiad w domu nagotowała.
Wstydu nie muszę! Głosą naszych chłopów w pokoju!
Kolejny odcinek Score and the City, no może nie wyjazdowy, bo to zaledwie parę przystanków ode mnie i wciąż Warszawa, ale jaka Warszawa i jak szczególna dla polskiej rozrywki, no i dla pewnego nowego polskiego filmu Aleje Ujazdowskie 45. Jesteśmy dzisiaj w klubie Spatif, legendarnym miejscu. Tutaj też dzieje się część akcji filmu Katarzyny Klimkiewicz Bołem nie jest seks, opowieści o Kalinie Jędrusik, a kompozytor tego filmu Radek Luka jest dzisiaj ze mną i jest moim gościem właśnie tutaj w Spatifie. Bardzo, bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie i że jesteś.
Jest bardzo miło. Czołem, dzięki.
Weszliśmy tutaj razem i poczuliśmy ten klimat, bo to jest klub działający, ale naprawdę z długą historią. Na ścianach zdjęcia gości. Kalina Jędrusik także. Jak ty jako muzyk się czujesz w tym miejscu?
Nawet jak to powiedziałaś, mam lekkie dreszcze, bo w sumie rzadko, Warszawa trochę pędzi, rzadko się zatrzymujemy na tym, co było. I ten klub daje taką szansę. On nie wygląda tak, jak wyglądał w latach 60. Są tutaj różne już takie udogodnienia. Udogodnienia, aczkolwiek no, ma klimat. Natomiast te zdjęcia na ścianach aktorów całej polskiej czołówki, aktorów z lat 60., 70., 80., 90., czarno-białe w ramkach złotych, tak dość nieskładnie powieszone, co też czyni jakiś walor, pokazują, że no, to jest miejsce, w którym działy się ważne rzeczy, bo tu pewnie się ustalały tak naprawdę te filmy, te historie, które później myśmy oglądali, czy nasi rodzice na ekranach telewizorów u sąsiadów, tak jak to było w filmie, tak jak to jest w filmie Kaliny, gdzie tam jest jeden odbiornik telewizyjny na parę mieszkań i jak się dzieje coś ciekawego, na przykład leci kabaret starszych panów, no to zbiegają się sąsiedzi z dziećmi, wszyscy siadają, palą papierosy.
I oglądają, cieszą się. Część, tak jak powiedziałam, zdjęć rzeczywiście ma Spatif w tle, ale to nie był ten Spatif. Przyznałeś mi, że kręcili te sceny troszkę dalej.
Tak, tak. Spatif oryginalny, w którym siedzimy dzisiaj, ponieważ właśnie wygląda troszkę inaczej, jak wspomniałem tobie, za barem już świecą lampy LED-owe, które wyglądają fajnie, no ale one nie mają się nijak do tamtych czasów, więc bar jest też przebudowany troszeczkę. Kasi bardzo zależało na tym, żeby oddać klimat tamtej Warszawy. Wtedy w Warszawie większość rzeczy była nowa i ona wygląda w tych miejscach, w których już była odbudowana. I te rzeczy były naprawdę ładne, więc postanowiła ekipa filmowa zrobić Spatif 3-4 kamienice dalej z tego miejsca, za ambasadą amerykańską. Tam jest taki opuszczony pałaco, willa z wielkimi pomieszczeniami, które wyglądają jakby dokładnie jak ta, w której jesteśmy, natomiast są puste. Można było tam postawić Spatif na nowo, zrobić scenografię na bazie zdjęć. No i właśnie jak Wojtek Gosławski jako konsultant tego filmu i jako osoba, która bywała w tym oryginalnym Spatifie, wszedł, tego zamurował, stanął i powiedział: Boże, cofnęliście mnie w czasie. Tak było. Także ten Spatif jest naprawdę w filmie taki, jaki był.
Mówi się o tych latach 60., że to były lata kolorowe, wbrew trochę polityce i sytuacji społecznej w kraju. Czy ty masz sentyment do tego okresu? Jak sobie myślisz o nim także muzycznie?
Wiesz co, nie wiem, czy mam. Chociaż wiem, że no oczywiście każdy z nas z czegoś tam wyrasta. Lat 60. nie pamiętam. Kasia, reżyserka, bardzo prosiła, I właśnie zwróciła uwagę na to i prosiła i scenografów, i scenarzystkę Patrycję, i mnie, żebyśmy spróbowali popatrzeć na to oczami pozytywistycznymi, czyli tak jak tamci ludzie w latach 60. cieszyli się, że powstało radio, że zaczęła działać telewizja, że odbudowali Jerozolimskie, że powstaje park, że odsłonili pomnik Chopina, albo że go po prostu odremontowali. Że poza tym smutnym aspektem, że nie jesteśmy do końca krajem wolnym, że była wojna, że masę ludzi po prostu już nigdy oni nie mogli zobaczyć, bo po prostu zginęli albo zaginęli, to chcieli po prostu cieszyć się życiem i naprawdę cieszyli się każdym dniem. I oni, to było takie hulaszcze czasami, aż do przesady życie.
Co widać w tym filmie.
Tak, nie? Tak. Już nie było Stalina, była pewna odwilż. Było się czym cieszyć, przynajmniej z perspektywy tych ludzi, o których film opowiada.
Ja już mówiłam o tym, że Bo we mnie jest seks, to jest taki film, który jest raczej impresją niż filmem na serio biograficznym o Kalinie. Taką zabawą i wariacją postacią Kaliny, twórczością Kaliny i jej bliskich, a wśród tych bliskich i przyjaciół i partnerów, nazwijmy to tak, były przecież najważniejsze postacie polskiej kultury, od Stanisława Dygata począwszy, przez Kazimierza Kuca, Tadeusza Konwickiego. No tam się pojawia cała plejada tych właśnie bardzo wyjątkowych postaci. Jakie to było dla ciebie uczucie wejść w ten klimat i ogarnąć to muzycznie?
Wiesz, no osobiście to jest też takie, że jak o tym rozmawiamy, jak mówisz teraz o tym, i ja mam powiedzieć, to mam lekki dreszcz, że gdyby mi ktoś powiedział, jak byłem dzieciakiem, że będziesz robił muzykę do filmu o Kalinie Jędrusik, którą kochała cała moja rodzina. I mam nawet przyjaciółkę, która ma na imię Kalina, bo ponieważ...
Pewnie po Kalinie Jędrusik.
Po Kalinie Jędrusik, tak. Więc to jest magiczne. Mam przywilej. To jest odjazdowe. Ale jeśli chodzi już o samą... Na co dzień oczywiście o tym nie myślisz. Jest to jakieś tam kolejne zadanie, wyzwanie. I okazało się, że ta muzyka jest trochę lekka, jest przyjemna, ma w sobie pewien taką lekki niepokój, ale ma być pozytywna. I powiem szczerze, że to było najtrudniejsze wyzwanie w całej mojej pracy dotychczasowej, ze wszystkich filmów i wszystkich rzeczy, które robiłem, ponieważ te lekkie rzeczy robi się w sumie najtrudniej.
No też je trzeba potraktować na serio.
No tak, tak.
Wszystkim się wydaje, że robienie czegoś lekko jest lekkie, nic bardziej mylnego.
No właśnie tak. Myślę, że najtrudniej zrobić dobrą komedię, która przetrwa całe lata, i muzyka do takich filmów często składa się z piosenek, ponieważ ciężko, być może nie jest to takie jednowymiarowe. Komedia ma po prostu wiele volt, odskoczni i nie każdy, chyba jeden człowiek potrafi ogarnąć to muzycznie, dlatego chyba korzysta się często z tych piosenek, chociaż to jest taka teoria, którą teraz sobie ułożyłem. Natomiast przemyślałem na nowo istotę muzyki w filmie przez Kasię i przez ten jej film.
No i co sobie pomyślałem?
Wiesz co, okazało się, że muzyka, która była założeniem na początku, czyli mocno ukierunkowana, albo może tak masło maślane, idąca w klimacie jazzu, czy w sorry, że używam takiego nieskładnego języka, ale nie miała być jazzowa, ale miała być
jazzująca.
Co też nie jest najfajniejszym określeniem, bo jazzmeni teraz się pewnie irytują. Ale okazało się, że po pierwsze ja nie jestem jazzmenem. Nie aspirowałbym do tego i nie chciałbym nawet, ale kocham jazz, natomiast czuję go, natomiast on się okazał dość chłodny. To znaczy on nie rezonowałby z historią i z Kaliną. I to jest moje takie zaskakujące odkrycie. I przed tym jakby trochę przestrzegałem, żebyśmy nie szli w tą stronę, bo ta muzyka, parę rzeczy takich trochę napisałem, które się ocierało, to bardziej wiedziałem, że jak skorzystam ze świetnych muzyków, to pójdziemy jeszcze bardziej, że narzucę pewną kompozycję. Oni to rozwiną z taką super jazzową rzecz, ale to dystansuje od historii. I naprawdę mocno poczułem, że dobrze, że w tą stronę nie poszliśmy. Natomiast chodziło o to, żeby zachować klimat tamtych lat, czyli używać instrumentów, które tylko były dostępne w latach 60., początku, nawet nie pod koniec, bo tam już był Rhodes, różne ciekawe instrumenty, ale jeszcze nie wtedy. Więc
to co wtedy było twoim punktem wyjścia?
Pianino, czasem fortepian, perkusja oczywiście specyficzna, wibrafon, marimba, klarnet, saksofon oczywiście.
Tak jak teraz o tym mówisz, to ja właśnie chyba kojarzę kino tamtych lat i jeszcze 70. z brzmieniem wibrafonu. Bardzo ważny w polskim kinie.
Tak, wibrafon jest magiczny. Wprowadzał kolor. To był taki pierwszy odjechany instrument chyba do użycia w miarę dostępny, no bo był inny niż kwartet smyczkowy, był trochę nowatorski. Ten jego wibrujący dźwięk, bo wibrafon oprócz tego, że jest taką dużą cymbałkiem tak zwanym, to ta sztabka brzmi tak, jak taki szlachetny dzwonek.
Magicznie trochę.
Magicznie, tak. To ma takie pod sztabkami rury, które rezonują i w te rury są wsadzone takie wiatraczki, które powodują, że jak się je uruchamia, to ten dźwięk po prostu wiruje, lata. I on wprowadza no, pewną magię. I to wystarczy sobie ściszyć telewizor i dać głośniej w momencie, kiedy ten wibrafon gra, ta sama historia wygląda inaczej. Więc tak, ten wibrafon był doskonałym pomysłem i on często gra.
A powiedz, jakich muzyków w takim razie zaprosiłeś, żeby ci wydobyli z tych instrumentów cuda?
No i właśnie, to jest ciekawe, że wziąłem muzyków trochę jak to w życiu przypadek. Szukałem w różnych miejscach, we Wrocławiu, w Warszawie i tak dalej, przez osobę, która też zajmowała się dobieraniem muzyki i uzgadnianie praw do, bo trzeba pamiętać, że w filmie jak się wykorzystuje jakąś piosenkę Wasowskiego, czy kogokolwiek, czy Matuszkiewicza, trzeba mieć do nich praw, więc była osoba, która to koordynowała, zna się bardzo dobrze na tym. I ona poleciła mi też pewnych młodych chłopaków, którzy grają na co dzień taką muzykę. Mają po 30 lat, może troszkę więcej i mają po prostu dobry warsztat. Są młodzi, mają pełno energii, więc stwierdziłem, że ja im wtłoczę nie poniekąd trochę do głowy, czy Konradowi, który był głównym tam szefem tego zespołu, czy pianiście, który on zrobił te aranżacje, Konrad Wandrych, pianista, który zrobił aranżację do tych piosenek. Konsultowaliśmy to oczywiście jakoś, ja byłem producentem tego, więc siedziałem w studiu i mówiłem tak, nie, albo najczęściej mówiłem tak, bo to wszystko było proste. Zrobili to w małym składzie, gdzieniegdzie zagrał kwartet. I oni mieli tą w sobie energię, którą mieli prawdopodobnie bohaterowie w tamtych czasach. Czyli to nie byli ludzie, którzy są już wiekowo bardzo doświadczeni, tylko po prostu młodzi goście, którzy mają warsztat, są super wyedukowani. Kontrabasista ma 6 kontrabasów, pianista gra na wszystkich instrumentach, łącznie z gitarą. Perkusista po prostu bierze pałki, szczotki, cokolwiek i wczuwa się w ten klimat. Tak patrzę na nich i mówię, kurczę, to jest po prostu, to są nowe czasy. Naprawdę, ja nie jestem staruchem, ale oni mają taki super profesjonalizm, który mi się bardzo podoba w takich muzykach młodego pokolenia, nie? Że oni po prostu kojarzą Tame Impala, czy tam Arcade Fire, czy zespoły z takiej alternatywnego popu, powiedzmy, dzisiejszego, ale doskonale wiedzą, co była muzyka Matuszkiewicza, nie? Z czat.
Wow, bardzo, bardzo fajne naniesienie tamtych lat, w cudzysłowie, do dzisiejszych wymagań i też do dzisiejszych wykonawców. A jak kombinowaliście z piosenkami, żeby muzyka i piosenki, które uczestniczą w opowiadaniu tego filmu, też mają ważną rolę, może nie popychają akcji do przodu, ale jednak komentują. Jak to dobrać te składniki odpowiednio? Bo ty wiedziałeś, jakie piosenki będą w filmie?
Tak. One zostały wybrane poza jedną, którą nagraliśmy, która nie weszła, wszystkie weszły. Oczywiście musieliśmy nagrywać je trochę w innym stylu niż zwykle nagrywa się piosenki, bo nagrywaliśmy ich na przykład fragment, bo wiadomo było, że do filmu wejdzie tylko fragment. Później okazało się, że z tego wyjdzie płyta, więc trzeba było to jakoś tam zmieniać. Czasami całą piosenkę trzeba było lekko przyspieszyć bądź zwolnić. Bardzo lekko, ale to były też niełatwe procesy z jakichś tam powodów albo montażowych, albo że Marysi się lepiej śpiewało. No tutaj wyzwanie było to, jak Marysia Dębska zaśpiewa piosenki Kaliny. Przyznam szczerze, że nie mam cierpliwości do wokalistów w ogóle, a do śpiewających aktorów tym bardziej. I nie przepadam za tą formułą artystyczną. Mało co mnie przekonuje. Po prostu może Nick Cave, który się gdzieś tam mieści w tą piosenkę, albo najwięksi artyści, ale same takie płyty aktorów, którzy postanawiają zaśpiewać jakieś takie literackie formie piosenki, nie przekonują mnie. Baliśmy się trochę, że tak będzie. Kalina. Marysia weszła do studia nagrać demo. Trzasnęła dwie piosenki tak, że ja wiem, że też wszyscy mówią sobie zazwyczaj dobrze i mówią, ach, to fenomenalnie i tak dalej, ale naprawdę pozamiatało nas, byliśmy zaskoczeni, ponieważ spodziewaliśmy się, że to będzie najgorszy, najtrudniejszy, najcięższy element naszej pracy. Ja potrafię robić muzykę, Adam Toczko, który nagrywał i realizował i miksował, potrafi to robić, bo nagrał z 500 płyt i parę wszystkie filmy ze mną robi. Ale on mówi, ty nagrywasz wokale. Ja mówię, nie, ty nagrywasz wokale. Nie, ty nagrywasz. Ja nienawidzę. I później się przepychaliśmy, kto chciał nagrywać Marysię. I każdy jej służy. Może chcesz herbatę, może chcesz... No, poza tym, że ona jest urokliwą osobą, jest tytanem pracy. Zawsze chce jeszcze powtórzyć, nagrać i tak dalej. Też słyszałem takie opowieści, że ludzie często tak robią. Ale tak naprawdę w studiu po 8 godzinach naprawdę ludzie chcą już skończyć. Chcą iść na obiad, na piwo. A ona po prostu szła na spektakl, nie? A po spektaklu odsłuchiwała tego i pisała SMS-a wieczorem, że może to poprawimy, albo co myślisz, bo ja mam dyskomfort, że coś tam, coś tam. Ona po prostu zaśpiewała jak głosem Kaliny, interpretacją. Była Kaliną, mówiła jak Kalina. Weszła w to totalnie. Miała swoją taką asystentkę, co też było dla nas zaskoczeniem. Tak się rozgadała na ten temat, ale to było wielkie zaskoczenie, bo ona przychodziła z tą dziewczyną, z Pauliną, którą też traktowaliśmy na początku tak, z taką dystansem, bo po co nam jeszcze ktoś w studiu? A okazało się, że to jest osoba, która jest tak świadoma tego, co się z głosem dzieje, trochę jak logopeda, jak poprawić, jak zrobić to, żeby było inaczej, bo ty słyszysz, że jest inaczej, mówisz coś tam, ale nie wiesz, jak powiedzieć Marysi, żeby było, żeby ona to zrobiła, a ta osoba wchodziła do tego studia, do tej komory, gdzie nagrywa i mówiła jej trzy zdania i wychodziła i nagle było jeszcze lepiej. I ona tam pracowała się nad szczegółami. To jest największy atut tego filmu, moim zdaniem, że udało, że Kasia odebrała taką osobę, która po prostu była Kaliną. Mhm. Teraz mi się wydaje, że ciężko będzie niektórym słuchać tych
prawdziwej Kaliny.
Z YouTube'a, tak. Bo...
Ja dodam jeszcze coś, bo zawsze, kiedy jest taki wątek muzyczny w filmach, oczywiście to mnie zawodowo mocno interesuje i przykuwa moją uwagę. I zgodzę się z tobą, że Marysia Dębska jako filmowa Kalina mówi jak Kalina i śpiewa też prawie jak Kalina. Natomiast to nie jest karykaturalne, bo tutaj jest bardzo cienka granica i można by było przeskoczyć, wiesz, zrobić kabaret z tego, a to nie o to chodziło. I Marysia w... To jest jej ogromna zasługa i wielka praca, że jej się udało, nie robiąc karykatury, zrobić postać, która jest jednocześnie rozpoznawalna jako tamta Kalina, ale jest też tu i teraz dzisiejszą współczesną kreacją. Tak, że właściwie to patrzymy na nią i mamy wrażenie, że taka dziewczyna jak Marysia, mówiąca w taki sposób kalinowy, mogłaby faktycznie istnieć tutaj, dzisiaj, teraz. I to samo jest z piosenkami. W piosenkach jeszcze mocniej słyszę tę współczesną taką lekkość, bo no i mam w pamięci piosenki Kaliny Jędrusik w wykonaniu Kaliny Jędrusik. Szczególnie w tych starszych słychać już jednak śpiewającą dojrzałą kobietę. A Marysia to wszystko zrobiła jak młoda dziewczyna. I to jest bardzo fajna rzecz w tym filmie, że tego nie odbieramy jak coś, co jest przerysowane.
To było to nasze zadanie, które Kasia gdzieś świadomie pilnowała, rozmawiając chyba z każdym z osobna. Nie było zebrania takiego, że wszyscy się spotkali, powiedziała, słuchajcie, ma być tak i tak. Ona każdego obrabiała, że tak powiem. Także to, nie wiem, jak ona to zrobiła. No, natomiast, żeby zachować ten balans, czyli ja robię muzykę, która brzmi jak z tamtych czasów, jest jak z tamtych czasów, ale ale jest obecna dzisiaj, jest aktualna, jest naturalna dzisiaj. I ja miałem użyję takiego skrótu myślowego, że czasami jak były te tematy muzyczne miały istnieć pod którąś ze scen albo w jakimś momencie, to chciałem, żeby chodziła noga, taka podświadoma, żeby to nie była, wiesz, smutny kotek, wesoły kotek, że to nie było, że jest bohaterowi jest smutno, to ja robię smutną i tak dalej, żeby iść w taki kontrapunkt, ale też żeby to było w bardzo, bardzo takim zachowane w nieprzesadzie. No, trochę nie wiem, jak o tym powiedzieć, ale zależało mi na tym, żeby moi synowie, jak to słyszą, żeby nie wyszli z pokoju, żeby to ich też kręciło.
Twoi młodzi synowie. Młodzi tu i teraz.
Tak, tak. Żeby czuli w tym energię, tak? Bo ci ludzie mieli energię. Bardzo pracowałem nad tym, żeby używając tych instrumentów, które brzmią jak instrumenty z tamtych czasów, żeby miały dzisiejszą energię, żeby 30-20-latki, takich synów dużych nie mam, ale żeby dzisiejsza potencjalna widownia, dla nich to było okej, okay, żeby oni się w tym dobrze czuli, żeby oni idąc z mamą do kina, czy tam z babcią, żeby po prostu nie wyszli zażenowani, że jakiegoś suchara musieli słuchać, czy tam.
A jak czujesz obecność twojej muzyki obok muzyki Wasowskiego, Matuszkiewicza, bo te piosenki z ich muzyką się tam pojawiają?
Wiesz co?
To fajne uczucie chyba, nie?
Nie pomyślałem o tym. Nie pomyślałem o tym nigdy w ten sposób. Nagrywałem to w tym samym miejscu, trochę z tymi samymi instrumentami, więc to było bardzo świadome, żeby one po prostu nie odbiegały od siebie, czyli jak już nagraliśmy te piosenki, one już miały pewną brzmienie, one już były wyprodukowane przez nas. Wiedzieliśmy, gdzie eksponujemy fortepian w taki, a nie inny sposób, albo kontrabas, czy perkusję. No to jakby siłą rzeczy troszkę zostaliśmy, jak już ja robiłem muzykę do tego, ponieważ najpierw robiliśmy piosenki, bo one musiały być gotowe już na plan filmowy. A dopiero jak już był plan filmowy, to ja wtedy zająłem się muzyką do filmu. Więc już wiedziałem, jak to brzmi i trochę się tego trzymałem. Przetestowałem pewne rzeczy. Czasami tylko zamiast jednego kontrabasu użyłem 4 albo 3 zlepione ze sobą, albo zamiast fortepianu pianino, ale nie wiem, jak się czuję. No, mam nadzieję, że nie ma jakiejś żenującej...
Nie ma. Dla mnie to jest...
Nie wstaję, po prostu.
Dla mnie to było bardzo fajne przeżycie posłuchać tego. Cieszę się, że te piosenki tam są. Szczególnie La Valse du Mal, ostatnia piosenka Kaliny Jędrusik. O tym też już mówiłam, ale będę powtarzać do znudzenia, że to jest muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, który odszedł w tym roku w wieku 93 lat, więc też może jakieś pożegnanie. Ostatnia piosenka Kaliny Jędrusik w ogóle też nagrana. Z filmu, który powstał na podstawie książki Dygata, więc bardzo dużo tam jest takich fajnych wątków dookoła.
Tak, ja jeszcze byłem przy tym, przy takim problemie, że Matuszkiewicz nie chciał, nie zależało mu na tym, żeby te piosenki były w jakichś filmach. On już był tym zmęczony, chyba miał tego dość, a poza tym on uważał, że Kalina jako Kalina jest tak po prostu wystarczająca, że nie ma co tutaj zrobić, ale przekonały go producentki do tego, żeby zgodził się na tą La Valse du Mal, bo to była, on, jak się okazało, to była jedna z ważniejszych jego piosenek i miał jakiś z nią do niej i do Kaliny i do tej piosenki miał jakiś ogromny emocjonalny stosunek, który nie pozwalał mu zgodzić się, żeby kto inny śpiewał, ale usłyszał i się zgodził.
No, piękna anegdota. Opowiedz jeszcze proszę o Salcie, czyli o tym fragmencie, który wszyscy czujemy, że jest dedykacją gdzieś tam Konwickiemu, no, ale opowiedz o tej scenie szczególnej też. Bo tę muzykę Radka znajdziecie na płycie.
Tak, wiesz, to jest dość abstrakcyjne, prawda? W dzisiejszych czasach zrobić film, który ociera się lekko musicalowy klimat bez rozmachu hollywoodzkiego, co daje ryzyko po prostu jakieś niezrozumienia, karykatury i tak dalej. Więc tu chodziło bardziej o oddanie Kaliny. Ta scena, o której mówisz, ten utwór pojawia się w filmie w bardzo ważnym fragmencie, w którym Kalina jest otoczona wieloma ludźmi właśnie w Spatiwie, swoimi przyjaciółmi. Wszyscy piją wódeczkę, jedzą melbę i takie różne rzeczy. I jest okej. Okay. Ona się dowiaduje, że ma kolejny cios, że została usunięta z powodu swojej natury, postępowania i tym, że nie uległa tam pokusie romansu szefowi, że została wyrzucona z kolejnego projektu. I to jest, sam też takie rzeczy w życiu przeżyłem, więc to jest w pewnym momencie burza na twój mózg. Jesteś otoczony ludźmi, a tak naprawdę czujesz, że świat ci się wali na głowę i ona w tym Spotify, w tym amoku po prostu nagle ten świat jej się wali na głowę, ale w postaci, jest to pokazane w postaci takiego psychodelicznego tańca. I teraz chodziło o to, jak oddać ten taniec, który nadal będzie kompatybilny z 63 rokiem, a będzie dzisiejszym buntem, wkurzeniem. Myśleliśmy o tym parę, miałem takich... Nie, właściwie nie zrobiłem ani jednej próby. Myślałem o tym, po prostu myślałem i myślałem i myślałem i myślałem. I gadałem o tym z chłopakiem Kasi Tymkiewicz, który był takim dobrym duchem tego filmu i naszej pracy. I on tak nagle strzelił, mówi, wiesz co, to powinno mieć taki nerw jak jakiś tam utwór Nirwany. Znaczy nie jakiś, bardzo ważny. Mówię to celowo, że czasami takie abstrakcyjne odskocznie, zupełnie dalekie, że nie ma co się sugerować saltem oryginalnym z filmu Konwickiego, tylko chodzi o po prostu danie, to jest tylko jakiś klucz do tej... No i tak naprawdę chodziło mi o ten...
Klucz bycia samemu w tłumie też,
tak
nie?
Bo jest, o to... I poruszenia tego tak, że ten tłum po prostu na to reaguje i wszyscy zaczynają wchodzić w ten taniec. I to jest taka psychodelia, w której myślisz, że Boże, ten świat po prostu zwariował, a ja z nim albo on ze mną. I to jest takie też oczyszczające. No i chodziło o to, żeby ten fragment miał naprawdę kopa, miał ładunek emocjonalny taki i muzyczny, i rytmiczny taki, żeby po prostu nie było wątpliwości, że to jest po prostu niezła psychodelia. I tak po prostu się udało. To tak był jeden strzał. I to jest też niesamowite, że ja nie robiłem prób tego utworu. Po prostu ja go zrobiłem w ciągu godziny niemal. Tak? I wysłałem trójkę i on powiedział, jest. Ale myślałem nad nim 2 miesiące.
Tego utworu zaraz posłuchacie, więc spokojnie. Proszę jeszcze się wstrzymać na chwilę z wyszukiwaniem salta Radka Luki w necie. Ja wam to wszystko dam. A powiedz, Radku, jeszcze jak ci jest w polskim filmie? Bo ty jesteś w nim obecny już od pewnego czasu. Masz kilka filmów na koncie. Jak się czujesz w tej branży? Jak ci się pracuje? Czy masz jeszcze jakieś może marzenia? Czy wydaje ci się, że gdzieś w czymś mógłbyś jeszcze fajnie się odnaleźć?
Różnie się czuję, dziwnie się czuję. W zasadzie moim marzeniem, od kiedy zobaczyłem któryś z filmów trylogii Kieślowskiego, było robić muzykę do filmu. Ja grałem w zespołach, zakładałem 2 zespoły. Mieliśmy przebój roku. Wiedziałem, że muzyka jest ważna, jak miałem 3-4 lata. Poszedłem do szkoły muzycznej, jak miałem 7. Zostałem usunięty z Akademii Muzycznej za to, że wyjechałem do Francji nagrywać płytę. To jeszcze otarłem się o czasy takie opresyjne i szkoły, której w zasadzie mogłem jak Chilińskie nienawidzić, ale nie lubię nienawidzić. Natomiast myślę, że to jest ciąg zdarzeń po prostu. Masz w sobie jakiś bunt, masz pewność, młodość daje takie poczucie, że nikt i nic cię nie zatrzyma. I na pewno dzięki tej pasji czułem to, że nikt i nic mnie nie zatrzyma. I tak samo czułem, że chcę w pewnym etapie nie grać na basie w zespole czy na klawiszach, komponować i się dogadywać z kolegami lub nie dogadywać, tylko po prostu, że naturalnym rozwojem jest ten film. I rzeczywiście to otworzyło mi nowe drzwi i nową perspektywę. Musiałem bardzo mocno zacząć pracować też nad produkcją muzyczną, nad graniem na innych instrumentach, co mnie zawsze pociągało. Mam łatwość do tego, więc to było super. I ten świat filmu się otworzył takimi wrotami, że pierwszy mój film, fabuła, do której zrobiłem, to był Pitbull z Patrykiem Wegą, który wtedy bardzo, jeszcze tak mi się wydaje, bardziej artystycznie do tego podchodził i emocjonalnie. I rzeczywiście nam to wyszło. Później jakby nasze drogi się naturalnie rozeszły, bo on poszedł w zupełnie inną stronę. Natomiast wiesz, po tym zobaczeniu Kieślowskiego na jakimś tam etapie i tak po prostu ja sobie zaprojektowałem to w głowie, że będę robił muzykę filmową i będę czekał na swojego Kieślowskiego albo Piesiewicza. No i tak sobie w zasadzie poniekąd trochę czekam do dzisiaj, bo nie mam jednej takiej osoby, z którą pracuję. Mam różne.
Z Kolskim pracowałeś, Janem Jakubem Kolskim. Las Czwarta Rano.
Tak, tak. Muzyka filmowa przeżywa renesans na świecie. Tak jest, filmów robi się dużo. Netflix, HBO, Canal Plus bardzo w tym pomogły. Bardzo dużo ciekawych kompozytorów się pojawiło, albo odważnych ludzi, albo myślących, wychowanych na filmach, którzy nie skończyli szkoły, dyrygentury, kompozycji, tylko po prostu czują obraz, czują film, czują multimedia. I to mnie bardziej pochłania. Ja kochałem Bacha, siedziałem w Filharmonii pół dzieciństwa, ale kochałem też Depeche Mode i Underworld, i Kraftwerk, czy tam, no wiesz, no. Nie mam dla mnie różnicy i przyznam szczerze, że to był dla mnie kłopot na początku, bo ja nie mogłem z nikim znaleźć wspólnego języka. Wszyscy mają jakieś pozamykane takie swoje nisze, w których lubią to albo to. Mhm. Ta otwartość trochę wydawała mi się, że jest moją kulą u nogi, ale myślę, że to się teraz jakoś zmieni. Mam nadzieję, że to się po prostu będzie zmieniało i że fajnie jest czekać na nowe, kolejne wyzwanie, nie? Że to jest po prostu non-stop otwarte kolejne drzwi, otwierają się, nie? Że każdy reżyser może ci przynieść po prostu coś totalnie
tak,
od czapy.
Co ci zmieni wszystko nie? I każdy film jest nową przygodą, każdy nowy film jest nową przygodą.
Tak, Bólem a Kolskim, a Pasikowskim, a Kaliną jest, nie podejrzewałem się o taką, rzekłbym, rozpiętość, nie?
Słuchaj, no to życzę ci Kieślowskiego. Życzę ci twojego Kieślowskiego. No, dziękuję. To chyba najlepsze życzenia.
Dziękuję.
Rozmawialiśmy w klubie Spatif, który żyje. Sporo się tutaj dzieje. Wieczorem koncert, niezłe harmiderm za zamkniętymi drzwiami w sali, która trochę w wystroju jednak nawiązuje do lat 60. Rozmawialiśmy o filmie Bo we mnie jest seks i pożegnamy się teraz saltem Radka z tego filmu. I zapraszamy do kin, bo to wielka premiera.
Od 19 listopada film jest w kinach.
Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję również. Do usłyszenia.